zdecydowanie koncert piątkowy będzie zdominowany muzyką romantyczną. Myślę, że bardzo ciekawymi przykładami, w szczególności koncert Schumana, który moim zdaniem jest dość rzadko grywany. Raczej
mówimy o koncercie skrzypcowym, oczywiście.
Koncert skrzypcowy, demol Roberta Schumana, który jest dość rzadko grywany, a myślę, że ma on w sobie wiele uroku i jest on chyba nie do końca poznany. Także to jest niewątpliwie gratka. No i oczywiście symfonia A-dur włoska Mendelssohna, która jest jedną chyba z częściej grywanych symfonii tego kompozytora. Jest to niewątpliwie jedno chyba z jego bardziej udanych dzieł. No i jest ono też bardzo atrakcyjne do słuchania. Ta radość tego koncertu tryska już od pierwszych taktów. No i oczywiście Beethoven, uwertura Coriolan. Również jedna z częściej wykonywanych uwertur Beethovena. I niewątpliwie tutaj już ten rys, czy ten język romantyczny się uwidacznia. Jest to zdecydowanie bardziej dramatyczny utwór niż kompozycje mozartowskie czy haydnowskie. I też już od pierwszych taktów taka silna dysonansowość, dramatyczność zwiastuje już zupełnie nowy język.
Bo ta muzyka de facto odzwierciedla rzeczywiście dramat. Zdaje się, że gdyby Beethoven nie zapoznał się z tragedią Collina o tytule Coriolan, to pewnie ten utwór by nie powstał.
Tutaj jeszcze gwoli wyjaśnienia warto powiedzieć, że nie tylko Collin napisał taki dramat o Coriolanie, ale również Szekspir. I w związku z tym często podejrzewano, że Beethoven napisał uwerturę do dramatu Szekspira. Potem jednak odkryto, że to jednak nie był Szekspir. I obie wersje, mimo że opowiadają historię tego samego bohatera, nieco się różnią, ale faktycznie istota tego dramatu to wewnętrzny konflikt, jaki rozdziera głównego bohatera, który z jednej strony pragnie zrealizować zemstę, wewnętrzne pragnienia, pognębienie przez swoich współbratymców, przez patrycjuszy, wygnanie na banicję go z kraju było dla niego czymś bardzo upokarzającym, chce się zemścić, natomiast za namową matki, ze względu na jej modlitwy, chce potem zrezygnować z raz podjętego kroku, ale jest już za późno. I tutaj właśnie ta wersja szekspirowska i kolinowska się różnią, ponieważ w wersji Collina Coriolan popełnia samobójstwo, a u Szekspira zostaje zabity przez Wolsków.
Tak czy inaczej, dramat w każdym razie. To jest dosyć krótki utwór, bo trwający bodaj 7 minut, ale no, nasycony właśnie tymi rozmaitymi emocjami, o których mówimy.
Tak, to prawda, jak to uwertura nie może być rozbudowana, musi po prostu wprowadzić do większego dzieła. Natomiast w wielu przewodnikach koncertowych podkreśla się, że kompozycja ta nie ma na celu odwzorowania tej całej historii Coriolana, ale przede wszystkim pokazać, bo muzyka ma to do siebie, że jest zawsze niedookreślona, że wyzwala fantazję słuchacza, pobudza wyobraźnię i wydaje mi się, że właśnie ta uwertura Beethovena pokazuje właśnie ten wewnętrzny konflikt uczucia, emocje, które targają głównym bohaterem. I to jest właśnie najpiękniejsze w tej uwerturze.
Ten koncert skrzypcowy Schumana, o którym pan mówił, rzeczywiście jest rzadko ogrywany. On został napisany właściwie w okresie, kiedy choroba psychiczna już jakby mocno opanowała kompozytora. I chyba tak było, że i jego małżonka Klara Wieck, i przyjaciel Johannes Brahms, i Józef Joachim, któremu notabene ten koncert był dedykowany, jakby wiedzieli od początku, że może lepiej nie ruszać tego, że to dzieło nosi piętno właśnie już tej nasilającej się choroby psychicznej Schumana.
W ogóle historia związana z tym koncertem, a w zasadzie historie są naprawdę fascynujące. Kiedy ja próbowałem dotrzeć do różnych informacji na temat tego koncertu, to było to jak lektura jakiegoś kryminału, powieści detektywistycznej, bo naprawdę jest tam tyle różnych legend, historii związanych z tym koncertem, że warto o kilku z nich teraz powiedzieć. Po pierwsze, tak jak pani wspomniała, Schumann pisał ten koncert w roku 1853 i to już był faktycznie okres, w którym chorował psychicznie. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, jaka to była choroba. Przypuszcza się, że miał po prostu guza mózgu i to powodowało tak zwaną chorobę dwufazową. I słyszał różne głosy wewnętrzne, były to tak zwane szumy uszne i uważał, że słyszy muzykę aniołów, że ktoś zza światów dyktuje mu muzykę, którą powinien pisać. Jest również taka historia, że pewnej nocy nagle obudził się i zaczął notować temat muzyczny, twierdząc, że ten temat muzyczny podyktował mu w śnie albo zmarły Schubert, albo Mendelssohn. Okazało się, że to jednak tak do końca nie była prawda, że te tematy podyktowali mu zmarli kompozytorzy, bo te tematy już były w jego głowie. On już je wcześniej wykorzystywał w innych utworach, w drugim kwartecie smyczkowym i bodajże w jakimś utworze fortepianowym, już zapomniałem dokładnie w którym. Także była to pewna taka nieuświadomiona pamięć tematów, które się samemu stworzyło. Także to jest jedna z tych ciekawych historii. Tutaj warto dodać, że potem jeszcze kompozytor, mając takie przeświadczenie, że ten temat muzyczny jest tak istotny, tak ważny, że tak często go słyszy, że musi go zawrzeć jeszcze w kompozycjach, które tworzy. I ten temat pojawia się w drugiej części koncertu skrzypcowego, który usłyszymy na piątkowym koncercie, a także pojawia się w jednym z jego ostatnich, czy nawet chyba ostatnim utworze, Geistervariationen, utworze na fortepian, gdzie ten temat jest przetwarzany pięciokrotnie, bo tam jest pięć wariacji. I tutaj też warto podkreślić, że ten temat stał się do tego stopnia emblematyczny dla Schumana, że inni twórcy, próbując muzycznie przedstawić postać Schumana, często powoływali się czy korzystali z tego tematu. Na przykład Johannes Brahms w jednym z utworze upamiętniającym Schumana, ale także również w muzyce popularnej się pojawiły przykłady tego. Na przykład Tori Amos w jednej ze swoich piosenek całą płytę skomponowała 2 lata temu poświęconą inspiracją muzyką klasyczną i jeden z utworów jest właśnie poświęcony Schumanowi.
No i wreszcie na koniec ta włoska 4. symfonia Mendelssohna. Oczywiście łatwo się domyślić, że powstała jakby na bazie przeżyć po podróży do Italii. 3 lata wcześniej chyba, zanim Mendelssohn napisał, ta podróż miała miejsce. No i jest przepełniona rzeczywiście wspaniałą, taką słoneczną, pogodną, radosną, taneczną muzyką. Jakby no właśnie zaczerpniętą z Włoch.
Tak, ta inspiracja Italią, ta włoskość symfonii przejawia się w każdym takcie niemal tego dzieła. Już pierwsza część tego utworu jest określana przez słuchaczy, już takie były skojarzenia podczas premiery, że tryska ona radością życia, słońcem, czyli to, co najczęściej przypisujemy do mieszkańców Italii i sposobu ich życia. Druga część z kolei, która zawsze, odkąd pamiętam, jak je słuchałem jeszcze w dzieciństwie, to ona była taka bardzo osobliwa. Zawsze mnie zastanawiało, co ta druga część znaczy, bo tam jest taki pochód grany przez kontrabasy, wiolonczele. Na tym tle pojawia się temat grany przez instrumenty dęte, potem podejmowany przez instrumenty smyczkowe. I zawsze ta część była dla mnie taka bardzo sugestywna, faktycznie rozbudzała wyobraźnię. I teraz właśnie niedawno dowiedziałem się, że są różne interpretacje tego, czy tam są jakieś znaczenia pozamuzyczne. Jedni znawcy twórczości Mendelssohna twierdzą, że pojawia się tam jakaś melodia religijna, którą Mendelssohn najprawdopodobniej zasłyszał podczas jakiejś procesji religijnej, procesji pielgrzymów. Jedne książki podają, że w Neapolu, inne podają, że w Rzymie. W każdym razie jest to być może jakieś odwzorowanie faktycznie procesji religijnej i być może inspiracja muzyką ludową, religijną, włoską. Natomiast są też inne interpretacje, że temat ten jest bardzo zbliżony do jednego z utworów nauczyciela Mendelssohna, Zeltera. I w tych właśnie latach, kiedy kompozytor komponował tę symfonię, jego mistrz, jego nauczyciel Johann Zelter zmarł i również Johann Wolfgang von Goethe zmarł w tym okresie. Bo ten utwór ma w sobie, ta część, druga część, ma w sobie coś takiego właśnie żałobnego, jak już wspomniałem, religijnego, ale właśnie religijnego takiego na poważnie. Nie jest to religijność radosna, ale właśnie religijność jakaś poważna, smutna, ceremonialna i faktycznie są też takie interpretacje, że być może ta część ma jakieś odniesienia do konduktu żałobnego, do próby upamiętnienia tak obu wielkich twórców.
No ale za to na koniec saltarella i ta taka żywiołowa, że po prostu wszystko fruwa.
Tak, ostatnia część, finał, saltarella, niektórzy twierdzą, że są tam elementy tarantelli również, także to, co najbardziej włoskie, to, co najbardziej taneczne z tej kultury włoskiej. I tutaj też warto podkreślić, że tutaj temat, czy taki główny motyw melodyczny jest bardzo, bardzo lekki, bardzo subtelny. Często się to określa w literaturze jako taka faktura chochlikowa. I to jest właśnie coś, co najbardziej charakteryzuje język Mendelssohna muzyczny. To się pojawia też w muzyce do Snu nocy letniej i w innych jego kompozycjach. I faktycznie inni kompozytorzy w taki sposób nie prowadzili narracji muzycznej, nie tworzyli tematów. I to jest niewątpliwie świetny moment, żeby ten język muzyczny Mendelssohna poczuć, doświadczyć na własnej skórze, na własnych uszach.
Czyli zapowiada się ciekawy koncert z muzyką, no powiedzmy, romantyzmu.
Tak, będzie to niewątpliwie bardzo interesujący koncert, tym bardziej, jak głosi tytuł, że są to gwiazdy BBC Proms.
Czyli... Mówimy o dyrygencie i o skrzypaczce.
Tak, mówimy o skrzypaczce, Alina Ibrahimowa i Christian Vasquez, dyrygent wenezuelski. Są to faktycznie ważne postacie, które robią karierę głównie w Europie Zachodniej, które zabłysnęły na ostatnich festiwalach promsowskich w Londynie. Także myślę, że warto też skorzystać z tej okazji, żeby tych wspaniałych artystów, którzy na co dzień występują za granicą, usłyszeć ich w Poznaniu. Zatem serdecznie wszystkich zapraszam.